A my metafizycznie przeskakujemy jeszcze dalej, czyli do Chin. Trochę Francję z Chinami łączy. Powstała kiedyś taka znakomita praca Rogera Faligo o służbach specjalnych chińskich. To w ogóle pionierska praca na gruncie europejskim. Naszym gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich. Nie wiem, jak to powiedzieć, czy założyciel i prezes Centrum Studiów Polska-Azja, czy już ktoś jeszcze inny.
Były prezes Centrum Studiów Polska-Azja, obecnie członek Rady Centrum Studiów Polska-Azja, a także członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z ramienia Polski, gdzie też mam przyjemność i wielki honor, zaszczyt reprezentować nasz kraj. Ale to, o czym będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać, to oczywiście są moje prywatne opinie, także opowiadam się jako prywatna osoba. Czy ekspert, to już państwo ocenicie sami.
W Polsce prawdziwych ekspertów od Chin to jak na lekarstwo, to pan tutaj uchodzi za znawcę prawdziwego. Więc zacznijmy od tych służb specjalnych. Jak już powiedziałem.
Na służbach się nie znam.
Roger Faligo kiedyś,
ale znam tą książkę.
Tak, napisał i to ciekawa książka bardzo, bo po raz pierwszy dowiedzieliśmy się w ogóle, że Chiny mają jakieś służby specjalne.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Chiny mają już kilka tysięcy lat służb specjalnych. Jeżeli sięgniemy do antycznej, klasycznej książki Sun Tzu, to tak naprawdę według tego generała cała wojna rozstrzyga się właściwie na polu informacyjnym czy na polu psychologicznym. Chodzi o to, żeby narzucić przeciwnikowi reguły gry. A żeby tak się stało, to kluczem tutaj jest informacja. W związku z tym Chińczycy są już doskonale uświadomieni, że najważniejszy jest ten element zdobycia informacji i to pozwala zaoszczędzać trud czy wysiłek żołnierzy na polach bitwy. I to jest absolutnie klasyczna myśl, która w cywilizacji chińskiej jest już obecna od 2500 lat, można powiedzieć. Bo
tyle chińskie mniej... służby zupełnie nie chwalą się swoimi sukcesami, odwrotnie niż służby europejskie czy amerykańskie, dlatego w ogóle o nich nie słyszymy.
Tak, bo to jest też taka kultura, w której ceni się właściwie ukrywanie czy pozostawanie w cieniu. W związku z tym, proszę państwa, no jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób Chiny chwalą się osiągnięciami ostatnich 4 dekad, to właściwie nie chwalą się. Można powiedzieć, że woleli pozostać w cieniu. To była klasyczna maksyma Deng Xiaopinga, który, tak zwana doktryna 24 znaków, który mówi: pozostawajcie w cieniu, ukrywajcie swoje zdolności. To się nazywało po chińsku Tao Guan Yan Hui, czyli ukrywajcie światło, pokazujcie ciemność. I to jest, można powiedzieć, coś, co bardzo psychologicznie Chińczykom pasuje. Zresztą mieszkałem w Chinach przez wiele lat, gdzie studiowałem i pracowałem. I to już widać na poziomie, nawet pracowałem na Tajwanie jako nauczyciel języka angielskiego swego czasu. I widać, że już na poziomie 2-3 lat tam właściwie nagradza się ukrywanie intencji, znaczy nie nagradza się ekspresji, wyrażania zdania, coś, co jest bardzo cenne, szczególnie w Ameryce, tak, czy w cywilizacji zachodniej. No tam jest raczej powstrzymywanie się od wyrażania opinii i taka wstrzemięźliwość, można powiedzieć, tak? Więc no, absolutnie jakby pewne rzeczy z punktu widzenia cywilizacji chińskiej mnie nie dziwią, ale one oczywiście mogą dziwić nas, Europejczyków, ludzi ukształtowanych w zachodniej cywilizacji.
Ostatnio zmienia się polityka kierownictwa Komunistycznej Partii Chin. Znowu jakby wraca taka silna władza przewodniczącego.
Tak jest. No Xi Jinping ostatecznie po 5 latach, można powiedzieć, że całkowicie skonsolidował władzę, więc mamy chyba już koniec kolektywnego kierownictwa. W Chinach sprawa jest jasna. Chiny mają już jednego lidera, bardzo mocnego, najmocniejszego chyba od czasów Mao Zedonga czy Deng Xiaopinga, lidera, który ma swój autorski pomysł, jakim jest jedwabny szlak, tak, czy budowa jedwabnego szlaku. I to rzeczywiście całkowicie zmienia sytuację. Można powiedzieć, że w 2012 roku mieliśmy takie 3 główne szachownice. Tak? Czy pierwszą z nich, i to jest nadal aktualne, są kwestie gospodarcze i to, czy Chiny będą w stanie być krajem innowacyjnym. Nie tylko wytwórcą taniego towaru, ale też krajem, który przejdzie na ten wyższy poziom, wydostanie się z pułapki średniego rozwoju i będzie w stanie zaproponować światu pewnego rodzaju innowacje. I to się powoli dzieje, ale to jest jeszcze kwestia nierozstrzygnięta. Druga kwestia to była kwestia w polityce międzynarodowej. Czy Chiny będą w stanie wydostać się poza Morze Południowochińskie i wyjść poza granice kraju, czy zostaną tutaj powstrzymane przez dotychczasowe potęgi, przede wszystkim przez USA. I to też się dzieje. Jakby to jest,
to
też
jest ten słynny spór o cieśniny i cieśniny Malaka, tak?
Tak, znaczy to właściwie sprowadza się wszystko do cieśniny Malaka, aczkolwiek tutaj muszę zrobić wycieczkę, bo podróżujemy trochę po świecie. Dzisiaj byliśmy we Francji, to może przejdźmy się do Pakistanu. Ostatnio właśnie też byłem w Pakistanie jako reprezentant Polski, też no, mam tą okazję jeździć po krajach szlaku, tak? Czy to Bangladesz, czy Kazachstan, czy właśnie Pakistan. Pakistan to jest z kolei pewnie region dużo bliższy panu, jak sądzę, Bliski Wschód i te klimaty. I tam dokonano rzeczy niebywałej, to znaczy trochę to wygląda jak gra w kropki czy gra w go, bo z jednej strony są Amerykanie, którzy ścigają się tam z ekstremistami, latają helikopterami i trwa właściwie, można powiedzieć, konflikt militarny, więc nie można odejść z hotelu dalej niż 1000 metrów. Przed hotelami są kontenery, są wieżyczki strzelnicze. No, poczułem się trochę jak w średniowieczu, tylko brakowało fosy wokół tych hoteli, a z drugiej strony Chińczycy budują drogi. Co ciekawe, nie są atakowani przez tych ekstremistów, którzy tam się ganiają z Amerykanami. Ci ekstremiści z kolei podobno są tam sponsorowani przez Arabię Saudyjską, a Chińczycy w tym wszystkim budują drogi i zbudowali port w Gwadarze.
Czy zarabiają, mówiąc krótko?
Przede wszystkim dobudowują infrastrukturę. To jest takie chińskie powiedzenie xianfu xianxiu lu, czyli jak chcesz się wzbogacić, to najpierw zbuduj drogę. I Chińczycy budują te drogi, budują infrastrukturę w Afganistanie i mamy do czynienia z zadziwiającą koegzystencją właściwie wojny, która się tam toczy, którą prowadzą Amerykanie, a Chińczycy budują drogę.
Przybysze z innej planety.
Tak, jakby zupełnie wydawało się, że to jest niemożliwe, że albo jest jedno, albo drugie, albo wojna, albo infrastruktura. A tutaj obie rzeczy funkcjonują jednocześnie i co jest istotne, jeżeli podprowadzimy autostrady do Gwadaru, to mamy taką sytuację, tu wspominał pan o cieśninie Malaka i już mówiliśmy o Morzu Południowochińskim, że nie trzeba płynąć dalej przez Indię, tą wąską cieśninę Malaka, którą można zablokować. Amerykanie jako mocarstwo morskie mogą to zrobić bardzo łatwo, nawet Indie mogłyby to zrobić, tylko dojeżdżamy do Pakistanu i stamtąd autostradami jedziemy już do zachodnich Chin, czyli i wszystko z Afryki, z Bliskiego Wschodu, surowce czy towary mogą łatwo dostać się przez Pakistan, który stał się krajem, korytarzem, można powiedzieć, i teraz do Urumqi na przykład jest bliżej z Gwadaru niż z Szanghaju, czyli jeżeli chcemy dostać się do zachodnich Chin, to absolutnie bez sensu byłoby okrążanie, no prawie że kuli ziemskiej, ale opływanie Indii, właśnie przedostawanie się przez Cinę Malaka, Morze Południowochińskie, które też jest areną konfliktów takich i starć było przynajmniej w ostatnich miesiącach czy latach, tylko dojeżdżamy do Gwadaru i właściwie można powiedzieć, że Pakistan stał się krajem korytarzem, to nazywa się Chiny-Pakistan korytarz ekonomiczny, China-Pakistan Economic Corridor.
Ja widziałem, jak Chińczycy działają w biednym Tadżykistanie, gdzie po prostu odkupują kawałki terytorium od Tadżykistanu.
No, to się dzieje na całym świecie, w Afryce, w wielu krajach Azji. Obserwowałem, jak to działa, jest China Exim Bank. To jest taki bank eksport-import właściwie, ale on oferuje tak zwane pożyczki nisko oprocentowane na 10-20 lat i buduje za to infrastrukturę na najniższych możliwym oprocentowaniu. Tak? To znaczy tego nie zaproponuje ani Bank Światowy, ani żadne banki komercyjne. Przychodzą Chińczycy z finansowaniem, potem przyjeżdżają chińskie ekipy budowlane, przyjeżdżają inżynierowie, przyjeżdża know-how chiński i zasadniczo już nawet zatrudnia się lokalne...
Ale tam nie ma mowy o prawach pracownika.
Pracują lokalni pracownicy, tak? Znaczy oni zostają zatrudniani tam.
Bo to pamiętam słynną awanturę w porcie w Pireusie. Ale to mówimy o Grekach. Port I od razu związki zawodowe zostały wykwaterowane poza port.
No tak, ale jeżeli mówimy o krajach takich jak Bangladesz...
To tam no, w ogóle nie ma pracowników.
To tam tak. Ludzie i tak się... Znaczy, no, ja rozumiem, że to jest teraz bardzo kontrowersyjny, tak? Ale no, rozmawiajmy tutaj szczerze, tak? No, w pewnych krajach ludzie się w ogóle cieszą, że mają jakąś pracę, tak? I że za tą pracę dostają wynagrodzenie. W związku z tym, no ja nie wiem jak pan i nie wiem jak państwo, ale obserwowałem, jak to było w Chinach 20-30 lat temu, no 20 lat temu, tak? Bo samą przygodę zacząłem z Chinami 20 lat temu i też pamiętam, że wtedy Europejczycy tak się bardzo litowali nad Chińczykami, że tam nie są przestrzegane prawa pracownicze. Gdzie są dzisiaj Chińczycy, tak? Znaczy jest pewne zjawisko sweatshopu, tak? Że myśmy to przeszli przez to w XIX wieku. Pamiętamy tę Ziemię Obiecaną, książki Raymonda i tak dalej. Pewne kraje przechodzą przez to, przechodziły przez później. To niedawno, czy niektóre
dobrze,
nawet teraz.
Ale taką idylliczną wizję nakreśliliśmy działania Chińczyków na Bliskim Wschodzie, bo to nie tylko w Pakistanie, ale nawet w Iraku, w czasie konfliktu oni tam po prostu budowali.
No właśnie. To...
Ale Chińczycy sami mają też problem z Ujgurami, prawda, którzy są muzułmanami i którzy no, sprawiają im wiele problemów.
Tak, mają też jest problem z innymi mniejszościami narodowymi. Tak? Są Tybetańczycy, no, oficjalnie jest 56 mniejszości etnicznych w Chinach. Około 8% spośród tego miliarda 300 to mniejszości etniczne. No z tym, że właściwie z tego, co widziałem w Xinjiangu, tak, czy wschodni Turkestan, to też jest taka nazwa, która obowiązuje, no to tam po prostu bardzo dużo przyjeżdża ludzi z niziny chińskiej, tak, więc tam się proporcje ludnościowe trochę mieszają. No jest to rzeczywiście duży problem, w jaki sposób stworzyć państwo, które będzie atrakcyjne nie tylko dla Hanów, ale dla Ujgurów, którzy są muzułmanami, tak? Bo ten, tam, z tym islamem jest...
Chińczycy jednak... mieli duży problem z zamachami też muzułmańskimi.
Tak, ale co ciekawe, właśnie w Pakistanie nie są atakowani. Nie wiem, właśnie może pan to wyjaśnić, jak to było w Iraku, czy na Bliskim Wschodzie, ale ci ekstremiści tam no, ganiają się z Amerykanami, a Chińczyków zostawiają w spokoju. Natomiast faktycznie w Chinach były, czy to był, no Ujgurzy sami też powiedzmy, że są podzieleni pomiędzy zwolennikami takiego laickiego państwa a la już dawna Turcja, powiedzmy Atatürka, a także no, islamistami, którzy chcą ustanowić państwo koraniczne, tak? I nawet takich gdzieś tam chyba w Guantanamo spotkano.
Sporo Ujgurów walczyło w państwie islamskim, po stronie państwa islamskiego.
Tak, tak. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, że Chiny są krajem autorytarnym. Tam się nikt nie patyczkuje. Kiedy w Kunmingu doszło do takiego starcia czy porwania tam zakładników, no to po prostu wszystkich tam rozstrzelano na miejscu, tak? Więc tutaj przewaga i taka czysta przemoc też, ale przewaga tego państwa chińskiego no jest ogromna, ale jest to na pewno jakiś czynnik, który no destabilizuje też państwo chińskie, ale absolutnie no nie w takim stopniu, jak się to dzieje w Europie czy na Bliskim Wschodzie, który praktycznie jest cały zdestabilizowany.
I na koniec wróćmy do problemu, który rozgrzewa nad Wisłą emocje. Pewnie z punktu widzenia Pekinu jest niezbyt widziany, czyli Polska i Chiny.
O tak, to jest temat rzeka. A może zapytam w takim razie, jak to wszystko w Chinach, w jakiej perspektywie mam odpowiedzieć na to pytanie? Czy w perspektywie 5 minut, jak sądzę, ale 5 lat, 10 czy
no my wiemy, że oni myślą w kategoriach nawet stuleci, ale czy Polska jest widziana z Pekinu i czy Pekin wiąże z Polską jakieś duże plany?
Polska jest ważnym krajem, dlatego ze względu na swoje geograficzne położenie, tak, to bez dwóch zdań, że jeżeli mówimy dzisiaj o tym projekcie Pasa i Szlaku, no to chcemy poprowadzić najkrótszą drogę z Chin do Europy, bo do tego się właściwie Pas i Szlak w dużym uproszczeniu sprowadza się do dwóch rzeczy. To jest wyjście Chin na zewnątrz i to zabudowywanie świata, no, zalewanie tym betonem, to ten eksport swoich ogromnych mocy produkcyjnych, które już nie, nie mogą zostać, mogą się zmieścić w ramach i tak ogromnego przecież państwa chińskiego, to jedna rzecz, a druga budowa nowych szlaków komunikacyjnych, nowej infrastruktury. I Polska leży na najkrótszej drodze z Chin do Europy, więc jest krajem bardzo ważnym. Ja tylko, jeśli pan pozwoli, to w ogóle chciałem wspomnieć o banku, w którym reprezentuję Polskę. Teraz trwa nabór na nowe stanowiska pracy. Ja zachęcam wszystkich Polaków do aplikowania.
Sekunda na reklamę, proszę.
Tak, ale to jest, ale proszę państwa, jesteśmy członkiem, założycielem tego banku, wpłaciliśmy wszyscy pieniądze, mamy możliwość współtworzyć ten bank, mamy tam 1% udziałów, co prawda, proszę wszystkich inżynierów, bankowców, finansistów, specjalistów od IT, proszę o kontakt. W tym tygodniu już 2 osoby z Polski miały taką rozmowę finałową. W przyszłym roku wiele osób z Polski zostanie zatrudnionych w tym banku, zwłaszcza myślę, że Polacy mają w Azji Centralnej, gdzieś tam w Kazachstanie, spore kompetencje. Dużo ludzi jest jeszcze na Bliskim Wschodzie, gdzie kiedyś budowaliśmy drogi, wielu inżynierów, znam takich, więc proszę o kontakt i możemy wziąć w tym globalnym projekcie też udział jako członkowie tego banku, bo do tego banku przystąpiliśmy i to jest ta szansa, co premier Morawiecki mówi o wychodzeniu na zewnątrz, tak, o internacjonalizacji polskich firm, to może być taka użyteczna platforma. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele będzie działo się w Polsce. Tu mamy centralny port komunikacyjny, premier Morawiecki mówił o infrastrukturze w swoim exposé. No i to wszystko oznacza, że jesteśmy w Chinach widoczni, ale też pamiętajmy o tym, że tak jak pan mówił, Tadżykistan, mówiliśmy o Pakistanie, mówiliśmy o Afryce, o Bliskim Wschodzie, to dzisiaj jest już globalna rozgrywka i Polska jest tylko jednym z elementów tego, tak? Ważnym, bo ulokowanym w strategicznym położeniu w serce Europy, można powiedzieć, no ale oprócz tego jest kilkadziesiąt innych krajów na tym szlaku i właściwie dzisiaj to jest już rozgrywka globalna, więc tak to mniej więcej można by w skrócie skomentować.
No prawdopodobnie po takiej rozmowie to już zostaniemy chińskimi agentami na pewno. Pan już pewnie jest od dawna tak postrzegany.
Jest sporo zamętu i fake news, ale proszę państwa, naprawdę nie ma się co tym przejmować. My potrzebujemy edukacji, potrzebujemy rzetelnej wiedzy na ten temat i są ludzie, którzy tworzą zamęt i tego będzie coraz więcej, ale nie przejmujmy się tym, aleluja i do przodu. I wesołych świąt w takim razie, tak. Bożego Narodzenia.
Jak po chińsku to będzie?
Shen dan jie kuai le. Shen dan jie kuai le.
Shen dan jie kuai le.
Tak, i cieszmy się z pokoju, z tego, że w naszym kraju nie ma wojny, jest stabilność, bo jeździmy po świecie, po tych regionach, gdzie trwa wojna i spędzimy święta w naszym pięknym kraju, gdzie nie latają nam bomby, ani kule karabinowe gdzieś nad głowami. Myślę, że to jest piękne. Także Shen dan jie kuai le i wesołych świąt, tak. Bez zamętu.
Shen dan jie kuai le i te piękne słowa skierował do państwa Radosław Pyfel. No, chyba najbardziej obznajomiony z chińskimi sprawami w Polsce człowiek. Albo jeden ekspertów.
Ale zawsze do usług i do dyspozycji.
Bardzo dziękujemy za wizytę w Radiu Wnet.